są takie ptaki, które lubią sobie poglądać kamyki.
Dzień dobry, tak.
Nazywają się kamuszniki.
Tak, i to wygląda w ten sposób, że kończy się
być,
lato, my znikamy z plaż i pojawiają się one, wkraczają i cieszą się wtedy...
Siewkowce, o których już mówiliśmy 2 tygodnie temu.
I one się cieszą, że właśnie jest ten tak zwany smród i brud. To, co nam zawsze przeszkadza, jakieś glony leżące, to dla nich to jest, drodzy raj. Państwo, raj. Tak.
Tak, bo kamuszniki przylatują do nas gdzieś tam z północnego wschodu. Bynajmniej nie zostają u nas jakoś na bardzo długo, więc teraz jest rzeczywiście taki moment, w którym te kamuszniki można zobaczyć. Trzeba się udać na plażę, nad morze, najlepiej gdzieś tam albo do ujścia Wisły, albo na Szpyrk do Rewy, albo w różne inne miejsca, gdzie trochę tego syfu, jak to powiedziała elegancko Ewelina, wyrzuciło morze na brzeg i tam gdzieś pomiędzy tymi wodorostami, patyczkami i kamykami możemy spotkać statko takich małych ptaszków, które gdzieś tam sobie łażą i drepczą i w ogóle się nas nie boją. Zwykle to są stada mieszane, bo tam mamy kilka, czy wręcz kilkanaście gatunków. Natomiast jednym z nich jest rzeczywiście kamusznik, który ma o tyle fajną cechę i stąd jego nazwa, tak to nazwijmy, bo ty powiedziałeś, że on lubi kamienie. Ja bym powiedział, że on raczej lubi to, co jest pod tymi kamieniami, nie? Czyli on sobie po prostu dziobem odrzuca te kamienie, czy spogląda, co jest pod spodem, a tam zwykle jest ciemno, mokro i w miarę bezpiecznie, więc tam chowają się różnego rodzaju żyjątka i on się tymi zwierzakami, które tam pod tymi kamieniami sobie żyją, bardzo chętnie się żywi.
Ale nie tylko pod kamieniami, chociaż z tego on słynie, tak, że to taki siłacz unoszący dziobem kamienie, ale też przeszukuje wodorosty jakieś, tak, też
Idzina
przerzuca.
To się fachowo nazywa.
Tak, też. Idzina. Tak, czyli tam, gdzie my szukamy bursztynów, drodzy Państwo. To jest właśnie to. Ale też muszle, małż na przykład też przerzuca w poszukiwaniu właśnie jakichś tam resztek tych mięczaków albo skrupiaków, bo też mamy na tych małżach często pąkle, te takie malusieńkie, takie dziwne kuleczki, tak? To on też tam sobie z tego wszystkiego coś wynajduje. I teraz chociażby podobno w Redłowie właśnie może wyrzuciło na brzeg właśnie takie muszle z pąklami, więc kto wie, może i tam już się pojawił kamusznik, albo lada dzień się pojawi, więc warto
ale
teraz chodzić sobie na
jakieś duże kamienie, takie kamienie, nie wiem, wielkości dłoni na przykład, takie otoczaki?
No nie, no to musi być oczywiście tam dostosowane do jego, do jego możliwości. To jest ptak mniej więcej wielkości szpaka, tylko no taki przysadzisty, nie wiem jak to tak nazwać, żeby Państwo sobie to wyobrazili. Mnie on się kojarzy.
Z niskim
podwoziem.
Tak. Chociaż długie nogi ma.
Dosyć długie też stosunkowo oczywiście, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy o bocianie, no to też nie możemy sobie wyobrażać, że zaraz ma aż tak długie, tylko też stosunkowo jak na takie małe stworzonko ma dosyć długie nogi i w kolorze marchewki. Więc
ale powiedziałaś, że te kamienie są dostosowane do jego wielkości. U nas chyba może nie wyrzuca na brzeg takich właśnie otoczaków wielkości szpaka, tak to nazwijmy. Natomiast jak gdzieś wyczytałem, że to wcale nie jest tak, że on tylko takie malutkie kamyczki wiedzie, które dziobkiem może sobie tam wziąć i wyrzucić. Nawet takie całkiem spore kamienie potrafi podważyć i gdzieś tam je poodwracać. Więc może nie jakieś takie wielkie głazy narzutowe, ale rzeczywiście coś mniej więcej jego wielkości również jest w stanie przerzucić.
Więc tak, bo też ma przystosowany do tego dziób, który jest taki mocny i podobno nawet lekko zakrzywiony ku górze, więc tak myślę, że też jest specjalnie wyspecjalizowany do tego, żeby właśnie łatwiej było przerzucać.
No bo inne siewkowce tak zwane, tak? Ptaki z tej serii chciałem powiedzieć, tak?
Rodziny, nazwijmy ją rodziną.
To chociaż on jest akurat
sądują.
Do bekasowatych, należy tak, bardziej do rzędu.
Tak, do rzędu, okej.
Ale się naukowo zrobiło nagle.
Tak, a w sumie inspiracją w ogóle do dzisiejszej audycji, drodzy Państwo, był Włodek. Włodek wymyślił, że dzisiaj o kamuszniku będziemy opowiadali. A dlaczego drugi Włodku?
Bo dlatego, że kamusznik ma bardzo ładną nazwę. Kamusznik
tak.
Pięknie brzmi.
Pięknie brzmi, pięknie też wygląda, ponieważ my tutaj te siewki, które do nas przylatują, zwykle one są już w tak zwanych szatach spoczynkowych, więc ogólnie one są już takie, powiedzmy, szaroburę.
Jak kamusznik jest ładny, tak? A jak ładny, to opowiemy o tym za chwilę, jeżeli pozwolisz. Okej. Okay. Kamusznik pięknie brzmi i pięknie wygląda, trochę inaczej niż inne ptaki siewkowate.
Pięknie to wygląda oczywiście wtedy, kiedy jest okres lęgowy, bo on jest z góry taki rudo-czarny, nakrapiany i faktycznie to przykuwa wzrok. Od spodu jest biały, z przodu na piersiach ma takie czarne plamy, rysunek taki czarny na białym tle na głowie, więc faktycznie wtedy wygląda, powiedzmy, spektakularnie, zwłaszcza samiec. No a zimą, jak to zimą, to już te barwy są stonowane, czyli takie szaro-czarne na białym tle, ale faktycznie na tle innych tych podobnych, że tak powiem, ptaków on się wyróżnia.
W tej samej serii.
Tak, on się wyróżnia tym, że no jednak ten rysunek jakiś na twarzy, chciałam powiedzieć, na głowie on jest zachowany, czyli też na białym tle jest trochę takich kresek czarnych i na piersi właśnie też ma takie charakterystyczne, nie wiem jak to nazwać, taki śliniak, w sumie jakieś takie dziwne dwie plamy, nie wiem do czego porównać, takie piersi, o, na piersiach, ciemne, no i spód ciała biały, więc myślę, że te takie ciemne piersi go wyróżniają.
No i przyleciał z dalekiej Syberii, tak, żeby tutaj z tundry nawet.
Tak, bo zaczęliśmy od tego, że on żeruje, żeby czy też poszukuje pokarmu. On się zatrzymuje nas naprawdę na krótko, po to, żeby trochę podjeść i trochę uzupełnić te zapasy tłuszczyku i leci dalej, więc już za chwilę go u nas nie zobaczymy. Te ptaki nie zimują u nas, więc naprawdę to jest taki od mniej więcej połowy sierpnia, pewnie gdzieś do końca września, może do połowy października jest szansa na to, żeby te ptaki zobaczyć.
Tak, bardziej zimują to nad Morzem Północnym?
Bardziej gdzieś w Europie Zachodniej, może nawet gdzieś tam dolatują do Afryki, tego szczerze mówiąc tak super dokładnie nie wiem. Natomiast ja bym chciał wrócić trochę do tego żerowania, bo one, czyli do zdobywania pokarmu, jak to się ładnie mówi, bo powiedzieliśmy o tej najbardziej charakterystycznym sposobie, czyli odwracania kamieni. Natomiast oczywiście to nie jest tylko tak, że jak już nie ma kamieni, to on nie ma co odwracać, w związku z tym zdycha z głodu, nie? Więc one rzeczywiście, tak jak wszystkie siewki, mają ileś tam różnych strategii zdobywania tego pokarmu, czyli mogą sobie chodzić pomiędzy wodorostami, mogą sobie po prostu sondować dziobem piasek i w ten sposób też jakby pokarm zdobywać. Natomiast to, co jest ciekawostką podobno, bo te naukowcy oczywiście przypatrują się różnym dziwnym rzeczom i tej rzeczy również się przyjrzeli, okazuje się, że w stadzie takich kamuszników, czy takim stadzie mieszanym, jest zawsze jakiś samiec alfa, który jest jakby tym najważniejszym, czy osobnik alfa, bo ja nie wiem do końca, czy to jest samiec, czy samica. No w każdym razie, jeżeli on ma jakąś strategię, na przykład właśnie, nie wiem, przerzuca sobie kamienie, albo łazi sobie wzdłuż i wszerz i poszukuje jedzenia, to będzie wszystkie inne kamuszniki przeganiał i jakby zabraniał im tego sposobu poszukiwania pokarmu metody, tak? Jak on, nie? Więc one wszystkie, jak on na przykład sobie chodzi, to wszystkie mogą przerzucać kamienie, nie? Natomiast jak on będzie przerzucał kamienie, to wszystkie inne mogą robić coś innego, nie? Więc on w ten sposób jakby zapewnia sobie, że na tym kawałku podłogi, czy tam piasku, czy plaży, ten sposób jest mój i ja z niego będę korzystał, a wy róbcie, co chcecie.
Ja myślałem, że to być może jest inaczej, że jak jemu się udaje pod tymi kamieniami, bo on akurat przerzuca kamienie, znaleźć coś fajnego, smacznego do jedzenia, to wszyscy będą go naśladowali, tak?
A ja tak sobie skojarzyłam, że ten alfa chodzi, tak? Przerzuca i sobie ten nuci i mój jest ten kawałek podłogi.
Dokładnie tak. To znaczy jest coś w tym, co powiedziałaś, Włodku, no bo te, powiedzmy, niżej stojące w hierarchii osobniki, rzeczywiście najłatwiej im podpatrzeć tego najważniejszego, że tak powiem, i próbować robić to samo, co on. Natomiast on wcale nie jest tym zainteresowany, no bo to on ma się najeść, a nie wszyscy obok, więc on będzie mówił, to jest coś, co ja robię, a wy próbujcie innych sposobów.
I jeszcze w tych siewkowcach jest coś ciekawego, że one się rzeczywiście nie boją ludzi. Można podejść na dosłownie 2 metry, a one tam zajmują się tymi swoimi kamieniami czy sondowaniem tej kidziny i nie ma żadnego, zwykle nie ma żadnego problemu. Ornitolodzy często mówią, no, bo one nie widziały człowieka na tej tundrze.
Tak, bo one wychowują się w takim środowisku, w którym nie ma człowieka. W związku z tym nie traktują nas jako potencjalne zagrożenie.
A tym bardziej powinny się bać, moim skromnym zdaniem, dlatego że podchodzi do nich coś nowego, nieznanego. Boimy się z nieznanych rzeczy.
Tak, ale ja mogę powiedzieć ze swojej prywatnej autopsji, jeżeli tak mogę powiedzieć, rok czy 2 lata temu w Sopocie była taka akcja, że właśnie wyrzuciło trochę muszli, trochę kidziny na brzeg, dosłownie tam, nie wiem, 100 metrów od molo, nieważne. No, naprawdę centrum Sopotu i takie statko sobie siedziało. Wokół był wianuszek fotografów. Te ptaki naprawdę podchodziły na 1,5 metra. Pomiędzy nami, jako fotografującymi, a tymi ptakami chodzili ludzie z psami, z dziećmi, biegali, śpiewali itd. One odlatywały na moment, żeby dać jakby przejść tym wielkim zwierzętom. Jak one sobie odchodziły, robiło się bezpiecznie, to one momentalnie wracały, żerowały, nic sobie z tego nie robiły, więc...
Piotrze, masz mgłę covidową.
Czemu?
Bo my tam byliśmy razem i nagrywaliśmy audycję.
Tak.
No dobrze, ale kiedy to było w takim razie?
W zeszłym roku.
W zeszłym roku to było?
Tak.
Tak. Powiedziałem rok albo dwa lata temu,
to
prawda?
Chyba biegusy.
Tak, okej, okay, no dobra.
Tak, więc...
Bo ja tam byłem wcześniej jeszcze sam, a dopiero może potem zabrałem was na nagrywanie
audycji. Albo później pewnie jeszcze wielokrotnie.
Tak, tak.
Ale to też apelujemy, jak co roku o tej porze i o omawianiu właśnie ptaków związanych z plażami, żeby też właśnie jak chodzimy swoimi czworonożnymi przyjaciółmi, to żeby jednak uszanować to, żeby tych ptaków psy nie goniły. No bo my sobie myślimy, tam przegoni, one zaraz wrócą, nic nie będzie. No ale to bez sensu, żeby te ptaki, które są w trakcie swojej bardzo ciężkiej wędrówki, marnowały energię na ten odlot, tak? One mają skupić tą całą swoją koncentrację na zdobywaniu pokarmu, na gromadzeniu tej energii, bo zaraz czeka je dalej.
To jeżeli pozwolicie, to za chwilę, za moment porozmawiamy o ciężkich ptasich jesiennych wędrówkach. Rozmawiamy o tych ptakach od paru lat, a dla mnie to jest cały czas fenomen, że ten mały w końcu ptaszek, tak, ten kamusznik wielkości szpaka, przyleci do nas gdzieś tam z tej dalekiej tundry, a potem jeszcze leci dalej, no.
No tak, ptaki mają i tutaj rozmiar im nie przeszkadza, bo najmniejsze ptaki, które możemy u nas spotkać, również odbywają tego typu spektakularne wędrówki. No, nasze muchołówki szare, no, ptaki wielkości wróbla, czy tam bogatki, czyli naprawdę mikrusy, tak to nazwijmy, lecą aż za Saharę i tam sobie spędzają zimę, więc rzeczywiście rzadko zdajemy sobie sprawę, patrząc na te ptaki, jak gigantyczną pracę one wykonują, jak długo muszą lecieć, jak dużo im to czasu zajmuje, jak dużo niebezpieczeństw w międzyczasie na nie czyha i my podchodzimy do niego, o, no są takie malutkie i fajne, ale to jest naprawdę ciężki kawał roboty.
A ciekawe... Dlatego Ewelina apeluje tak, żeby tym ptakom nie przeszkadzać, bo one się muszą najeść.
Tak, zdecydowanie tak.
A
jeszcze ciekawe a propos kamusznika jest to, że on występuje praktycznie na wszystkich kontynentach za wyjątkiem Antarktydy. Więc on jest wszędzie, tylko oczywiście są to różne podgatunki kamusznika, no i to też on sobie wędruje, że tak powiem, w różne strony, w zależności gdzie ten sezon lęgowy odbywa. I a propos sezonu lęgowego, to zanim przystępuje do zniesienia jaj, no to musi się sparować tak samiec z jakąś samicą. I odbywają te ptaki gody. Gody polegają na tym, że samiec w locie goni samicę, a ona go odgania, przegania. No i najprawdopodobniej, jak się w końcu dogadają i ona go przestanie przeganiać. Ale wiecie co, może to jest tak, że jak ona stwierdzi, że on
znudzi.
Jest... Nie, albo może jak na przykład stwierdzi, że on jest taki, wiecie, zawzięty i taki, no właśnie chodzi mi, że się tak nie poddaje, nie? Że zobaczy to poświęcenie u niego, no to wtedy uzna może, że no dobra, skoro jest tak wytrwały, no to chyba zasłużył na moje...
Wytrwały to ładne słowo,
tak. I że wtedy zasłużył na moje względy i przestaje go przeganiać i wtedy szukają jakiegoś miejsca na ziemi, dosłownie, bo gniazdo to jest forma takiego dołka w ziemi, czasem jeszcze wyścielają dopiero podobno po zniesieniu pierwszego jaja, dopiero ewentualnie jakieś tam suche części roślin, czy suche będą później, no pewnie jakie gdzieś tam nazbierają i wyschną, no to one sobie tak w ten sposób to ten dołek w ziemi wyściełają.
A ja się zastanawiam, na ile to jest jednak trochę teatru w tym całym show, tak to nazwijmy, związanym z zalotami, bo akurat u kamuszników jest tak, że to są ptaki monogamiczne, czyli jakby łączą się w pary, ale te pary potrafią być wieloletnie, czyli w kolejnych sezonach ta sama para potrafi przystępować do lęgu, więc to za każdym razem, tą wiosną, jeżeli oczywiście jest taka sytuacja, że to są ptaki, które już wcześniej oczywiście miały ze sobą jakąś historię, że to jest trochę takiego teatru, takich zalotów właśnie, odnowienia tego związku, tak to nazwijmy, tak, potwierdzenia tego, że jesteśmy cały czas sobą zainteresowani, no i wtedy dochodzi już do tych najważniejszych w życiu rzeczy, tak
to
nazwijmy.
Trochę czubią, tak, bo się lubią.
Tak, trochę się czubią, trochę muszą na nowo się o siebie postarać, bo wiecie, wiosna, hormony, miłość i tak dalej, więc wtedy one rzeczywiście te tańce swoje wykonują.
Ale podobno potem z tej tam dalekiej tundry one nie lecą razem samiec z samicą, tylko migrują oddzielnie.
Tak, i to też jest bardzo ciekawe. Znaczy tak i nie, bo to podobno różnie się zdarza. Znaczy oddzielnie migrują, ale na ogół jest tak, że...
Czyli jak jest? No,
to zależy.
Właśnie. Na ogół jest tak, że faktycznie najpierw wysiadują jaja na zmianę samic i samica i później przez... W zasadzie od razu jak młode się wyklują, one są sprawne, że tak powiem, na tyle, że opuszczają to gniazdo, ten dołek swój, no i już w zasadzie same żerują. No tylko ojciec, bo matka przeważnie właśnie po tych paru dniach jeszcze jest z nimi, po czym jako pierwsza odlatuje na zimowiska, a ojciec zostaje jeszcze trochę tam...
Dogląda to statko, tak?
Dogląda, uczy właśnie życia i później też odlatuje i na końcu lecą dzieci, ale zdarza się też podobno tak, w zależności od tego, jaka jest sytuacja na tym lęgowisku, tak, na tym terenie, gdzie one się rozmnażają, bo jeżeli jest dużo pokarmu, są dobre warunki, sprzyjające, no to podobno i ta samica dosyć długo zostaje, to nie jest wtedy tak, że ona dosyć szybko odlatuje, więc tu chyba teoria też jest taka, że po prostu ona leci nie, że dlatego, że jest wyrodną matką, tylko dlatego, że jest dobrą matką, no bo dobra, to ja lecę, tak, to ty sobie tutaj zostań i poradzicie sobie, a nie będę wam tutaj zabierać pokarmu dodatkowo, tylko no już lecę, nie, a no wam życzę powodzenia.
I państwo pewnie zauważyli, jak tutaj znowu przemyciliśmy, czy może Ewelina przemyciła wątki macierzyńskie, ponieważ matka cokolwiek nie zrobi, Nawet jak dzieci opuści drugiego dnia i poleci w świat, to jest dobra, bo ona to robi dla nich.
Jak mówi mój kolega, dobry bajer, pół roboty, czyli najważniejsze jest to, co o tobie mówią.
Tak, i żeby państwa nie zostawiać już z takim naprawdę romantycznie odmalowanym obrazem kamuszników jako tych ptaków słodkich i zakochanych w sobie i wiernych i tak dalej, to ja muszę powiedzieć, że one też mają swoją ciemną stronę, są trochę zbójami, jak się okazuje, bo jak trzeba zdobywać pokarm, to one oczywiście sobie głównie szukają jakichś takich małych owadów, skorupiaków i innych tego typu rzeczy pod kamieniami. Natomiast jak między tymi kamieniami znajdą na przykład gniazdo, nie wiem, rybitwy albo mewy, no to takie jajeczko puk dziobkiem i zawartość mniam, 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 mniam wyjadają i idą dalej. Więc generalnie mają też tak, że podobno nawet jeden kamusznik innemu kamusznikowi takie kuku jest w stanie zrobić, więc to też...
Podobnie jak my, bo jak ja otwieram lodówkę, patrzę, o jest jajeczko, jest jajeczko, pyk na patelnię, niam, 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 bo smaczne o poranku szczególnie jest. Dziękujemy bardzo, to było Ptasie Radio Gdańsk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.